12:31 wybiła na naszych zegarach, a teraz już zapowiadana rozmowa dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, komentator życia politycznego na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
No i zaczynamy naszą rozmowę na temat wydarzeń z różnych części z terytorium Blisko Wschodniego, ale zaczniemy od narastającego sporu wokół morskiej granicy. O tym rozmawialiśmy już na naszych dwóch ostatnich spotkaniach. Teraz zdaje się, że Turcja i Grecja podejmą negocjacje.
A tak, Turcja i Grecja podejmą negocjacje, ale to z jakiej przyczyny? A to z takiej przyczyny, że proszę Państwa, okazuje się, iż chyba już odwołany nawet ten szczyt Rady Europejskiej miał nastąpić 24-25 września, gdzie miały kraje Unii Europejskiej dyskutować nałożenie sankcji gospodarczych na Turcję. No i troszkę to Turcji nie pasowało i pan prezydent Erdoğan postanowił troszkę spuścić z tonu, ale na to jeszcze wpływ miały inne rzeczy, a to mianowicie to, że w Turcji sytuacja gospodarcza pogarsza się z dnia na dzień. I tutaj nic, nawet działania Banku Centralnego nie pomogą, który zresztą stale walczy z prezydentem Recep'em Tayyip'em Erdoğanem, gdyż mają zupełnie inne poglądy na to, co powoduje inflację. A i co się dzieje? Ano, teraz już w poniedziałek za jednego dolara trzeba było płacić ponad 7,6 liry, a za jedno euro 9 lir. Ale to jeszcze nie wszystko. I to nie jest jedyna przyczyna, dlaczego pan prezydent Erdoğan troszeczkę taktycznie, ale to tylko i wyłącznie taktycznie, dał szansę negocjacjom z Grecją. No i tutaj występuje, proszę państwa, prezydent Francji Emmanuel Macron, który jak Napoleon Bonaparte próbuje na Bliskim Wschodzie szarżować, a to z Grecją, a to w Iraku podnosi...
Ostatnio też w Libanie może.
Tak, i w Libanie, dwukrotnie nawet był w Libanie. Podnosi sprawę suwerenności Iraku, zresztą gwałcony przez wiele państw. Ale o co chodzi z Emmanuelem Macronem? A to 10 września było spotkanie krajów Śródziemnomorza, że tak nazwę, i na tymże spotkaniu prezydent Macron wygłosił szumne przemówienie, na którym uznał, że główną przyczyną wszelkich konfliktów i problemów na Śródziemnomorzu jest Turcja swoją agresywną polityką. Tak, no tak to wygląda, ale nie jest osamotniona w tym Francja, gdyż podobne rzeczy opowiada również minister spraw zagranicznych Egiptu, pan Sami Szukry, który odwiedził niedawno Ateny. Również wyraził to samo przekonanie, ale nie tylko tam, na spotkaniu również niedawnym Ligi Państw Arabskich. No ta Liga Państw Arabskich słynie z tego, że jest to tak zwane talking shop, czyli bardzo dużo namiętnie rozmawiają, natomiast niewiele z tego wynika i tak też wypowiedzi tejże Ligi są odbierane zazwyczaj przez Erdoğana. Natomiast co powiedział pan Szukri, minister spraw zagranicznych Egiptu? Ano powiedział krajom arabskim, a także muzułmańskim w domyśle, że no to tutaj na Bliskim Wschodzie głównym przeciwnikiem krajów arabskich, Ligi Arabskiej, no jest już nawet nie ten Iran, ale Turcja, ze względu na swoją agresywną politykę, jego zdaniem oczywiście, w Iraku. Tak, no pamiętamy naloty na cele kurdyjskie PKK tak naprawdę w Iraku, w Syrii i w Libii. No w Libii to się dzieje. W Libii, ja tutaj już uprzedzę pani pytanie, no jaki związek ma tutaj ta sprawa cała z Libią? Ma ogromny związek, dlatego że w Libii kilka tysięcy bojowników z Syrii zostało sprowadzonych przez Turków, a z drugiej strony około 2000 przez Rosjan. Więc mamy rzecz niezwykle ciekawą i smutną tak naprawdę, tragiczną, że mamy bratobójczą wojnę syryjską w Libii. Że z jednej strony mamy Syryjczyków w Libii, z drugiej strony mamy też Syryjczyków w Libii, którzy ze sobą wojują. Co prawda teraz, no to jest zawieszenie broni, ale to zawieszenie broni, ono jest tak naprawdę wymierzone przeciwko interwentom, jak to się w dawnych czasach mówiło, interwentom z zachodu i ze wschodu, konkretnie interwentom jak Turcji, tak, ale także Francji. I to zawieszenie broni pomiędzy rządem trypolitańskim pana Fayeza Sarradża, rządem w Tobruku i Bengazji w zasadzie. W Tobruku, ja mówię, gdyż tam jest parlament, na czele z panem Adilą Salehem, który zresztą teraz dzięki staraniom Rosji troszeczkę odgrywa większą rolę niż ten strongman, o którym kilkakrotnie już kiedyś mówiłem, pan Khalifa Hifter. I co się tam dzieje w Libii? No, przy tym zawieszeniu broni i prowadzonych rozmowach zarówno w Kairze, gdyż Kairo odgrywa coraz większą rolę i Kair tak naprawdę teraz, czyli Egipt, próbuje troszeczkę naciskać na Turcję, żeby Turcja się doszła do porozumienia.
Bo w Libii też bardzo ważne ostatnie wydarzenia, a mianowicie wznowienie wydobycia ropy naftowej.
A tak, wznowienie wydobycia ropy naftowej, ale ono nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nie właśnie wspomniany przeze mnie Khalifa Hifter, czyli ten dowódca Narodowej Armii Libijskiej. No, wiele mediów i instytucji, ludzi mówi, że to jest samozwańcza Narodowa Armia Libijska, niemniej jednak wszystko jest do pewnego stopnia na świecie samozwańcze. Oświadczył, że zgadza się na odblokowanie niektórych przynajmniej portów i pól naftowych, dzięki czemu będzie możliwe wznowienie eksportu ropy. Ale, jak mówię, do tego by nie doszło, gdyby nie mediacja Rosji, gdyż syn pana Hiftera, czy też Haftara, był w Soczi, no słynne Soczi z rozmów wszelakich i igrzysk wszelakich, i tam dogadał się, aż musiał do Soczi pojechać, żeby się dogadać z rządem trypolitańskim, no w tejże właśnie sprawie, czyli eksportu, ale eksport to znaczy co? No nie byłby to taki eksport sobie tej ropy naftowej, takie ustępstwo, nie, no podział zysków z eksportu oczywiście ropy libijskiej. Tak, jakby ona nie była tania, to jednak jest jakieś źródło dochodu w tym zmęczonym, zniszczonym, nieszczęśliwym kraju, jakim jest Libia.
To jeszcze tylko na moment wróćmy do tego konfliktu wokół morskiej granicy. Wspomniał pan o tym, że odbędą się negocjacje. Erdogan wyraził chęć do takich rozmów, ale w takim razie czego on może oczekiwać? Czy jakiegoś wsparcia finansowego, na przykład ze strony Unii Europejskiej, zważywszy na tą trudną sytuację, również ekonomiczną i gospodarczą w Turcji?
No tak, ja tutaj jeszcze nie wspomniałem, tylko zacząłem, że na czym polegało to ustąpienie. A no, ten słynny, już dwukrotnie przeze mnie wspomniany okręt czy statek badawczy Oruç Reis. On miał sobie pływać i badać do 25 bodajże września, ale już 13 został wycofany właśnie po tym szumnym przemówieniu prezydenta Macrona. No, on został wycofany. Z czym to się może wiązać pozytywnie dla Turcji? A no chodzi tutaj o to, że przecież handel z Unią Europejską jest dźwignią gospodarki tureckiej. Bez eksportu do Unii Europejskiej i bez pewnych instrumentów finansowych, które istnieją, pomiędzy dwoma stronami gospodarka turecka by upadła jeszcze szybciej, jeszcze głębiej niż to się dzieje w tej chwili. No ale nie żyjmy złudzeniami, to jest tylko, jak to chyba Lenin mówił, czy ktoś inny, no dwa kroki wstecz po to, żeby potem trzy kroki do przodu.
Czyli kontynuacja umów celnych z Unią Europejską będzie pewnie takim przedmiotem negocjacji ze strony
Erdogana. Tak, no, tak naprawdę Erdoganowi chodziło już parę lat temu o odnowienie, zreformowanie tych umów, żeby odpowiadały bardziej potrzebom tureckim, ale nie sądzę, żeby teraz do tego doszło. Tym bardziej, że nie wiem, no dzisiaj widziałem, że ponoć ze względów jakiś ten szczyt Rady Europejskiej został przeniesiony. Niemniej jednak te czynniki, o których wspomniałem, czyli zagrożenie sankcjami, panoszenie się, jak to twierdzi, neokolonialne, postkolonialne Francji. No jednak to Emmanuel Macron tutaj namieszał spory, a myślę, że miało to dosyć spory wpływ na to wszystko, gdyż Turcja została zupełnie wyizolowana, jeszcze o tym wspomnę, jeżeli mogę, gdyż państwa arabskie, jak już minister spraw zagranicznych Egiptu ogłosił, że głównym problemem jest już może nie tak aż ten Iran, ale Turcja, tak? No to te kraje arabskie, one teraz nawiązują przyjazne, no dyplomatyczne kontakty, relacje z Izraelem, tak?
Tak, no, to chodzi o tą dużą umowę, może tylko przypomnijmy tak, słuchaczom, między Emiratami, Zjednoczonymi Emiratami.
A Bahreinem, tak. Ale nie tylko to, gdyż to jest taka reakcja łańcuchowa, proszę państwa. No tutaj mieliśmy rozmowy Mike'a Pompeo z władzami sudańskimi, no bardzo śmieszne, że tak powiem brzydko, dlatego że Mike Pompeo obiecał skreślenie Sudanu z listy krajów sponsorów terroryzmu. Tak. Ale jest taka sprawa, że zażąda jednocześnie troszeczkę za dużo, bo zażądał nawiązania natychmiastowych stosunków dyplomatycznych z Izraelem, co oczywiście rząd tymczasowy nie bardzo może uczynić. Zresztą podobne zagrywki były w stosunku do Kataru. Ja niemal gwarantuję, że w jakimś czasie, no nie wiem czy długim, dowiemy się, że może i Katar nawiąże stosunki dyplomatyczne i Sudan nawiąże stosunki dyplomatyczne, czyli tym samym Katar, tym samym Turcja będzie pozbawiona, o ile oczywiście Katar wypędzi Turków z ich baz w Katarze, tak, to wtedy będzie zupełnie osamotniona. Zupełnie będzie koalicja taka taktyczna i to nie do końca Turcja i Iran, a po drugiej stronie wszystkie kraje arabskie.
No właśnie, to jeszcze pozostając na moment przy tej umowie, ja w zeszłym tygodniu rozmawiałam na antenie Radia Wnet z ambasadorem Palestyny w Polsce, który stwierdził, że ta umowa nie ma, nie można mówić o jakimś ogromnym przełomie i że ona nie ma aż tak wielkiego znaczenia w regionie. No być może tak powiedział z oczywistych względów, bo Palestyna, ta umowa w jakiś sposób uderza w Palestynę i Palestyna została trochę osamotniona przez te państwa arabskie. No ale właśnie, jak jest faktycznie, na ile ta umowa ma znaczenie dla sytuacji w regionie?
Jeśli Emiraty otrzymają zgodę Izraela na to, żeby Stany Zjednoczone mogły, tak to powiedziałem, zgodę Izraela, oczywiście pół żartem, pół serio, żeby Stany Zjednoczone mogły sprzedawać Emiratom F-35, a jest to, myślę, możliwe, ponoć nawet premier Netanyahu się zgodził. I tu pamiętajmy, że część tych samolotów F-16 jest produkowanych przez Izrael. To dla Izraela paradoksalnie może być korzystne, dlatego że będzie Izrael mógł czerpać ogromne korzyści z handlu z Emiratami, z krajami arabskimi. Ale co to znaczy dla Palestyńczyków? No właśnie to konsekwencją jest to, że oczywiście pieniądze i wpływy są ważniejsze niż Palestyna. No, kto za bardzo się Palestyną przyjmuje? Jeszcze niektórzy eksperci mówią, no gdyby nie zgoda cicha Arabii Saudyjskiej, to nie byłoby tych porozumień z Bahrejnem i także z Emiratami. Także myślę, że następna w jakiejś tam przyszłości będzie Arabia Saudyjska. Ja sądzę, że Palestyna jest przegrana, powiedzmy sobie uczciwie. Tak, gdyż Izrael na początku powiedział Netanyahu, że no nie będzie tutaj aneksji zachodniego brzegu, ale on potem się poprawił. To zatrzymamy, zamrozimy na razie, tak?
Tak, a też ta umowa warunkuje to, że Hamas zostanie odcięty od tych wpływów finansowych, od pieniędzy, które były wysyłane jednak z tamtych kierunków.
Tak, ale tutaj spieszę z odpowiedzią i pomocą tutaj, że no jest jeszcze Turcja i prezydent Erdoğan, który w sierpniu gościł jednego z czołowych, tak, przywódców Hamasu, więc jeszcze mamy taką śmieszną koalicję Hamas i Turcja, a jeszcze Iran, a z drugiej strony państwa arabskie, także Hamas będzie czerpał pewnie jakieś tam korzyści z tego związku niezbyt obiecującego dla niego samego i dla Turcji samej, z Turcją.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Moim i Państwa gościem był dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, który zajmuje się tematyką Bliskiego Wschodu. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.